Rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofał się z części kontrowersyjnych zapisów w ustawie o zwierzętach.
Wycofano się m.in. z zakazu uboju rytualnego drobiu, a także z rozszerzenia uprawnień organizacjom ekologicznym.
Dziś nad ustawą ma głosować Senat, a my już za chwilę porozmawiamy z byłym ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Czy to jego zasługa, że prezes Kaczyński zmienił zdanie?
I czy to koniec problemów polskiego rolnictwa, a także czy ta decyzja przekona rolników? Eunika Chojecka,
Kornelia Chojecka. Zapraszamy.
Panie ministrze, witamy ponownie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie.
Panie ministrze, czy jest pan zadowolony ze zmian, które ogłosili premier Morawiecki, a także minister Puda w ustawie o zwierzętach? Czy o to pan walczył?
Panie, dobrze, że w ogóle jakaś refleksja wreszcie przyszła, bo do tej pory to była ściana, był mur. Nie, bo ustawa jest znakomita. Pouczał mnie jakiś młody człowiek, pan Moskal, o tym, że ustawa jest znakomita, a teraz się okazuje, że premier wprowadza do niej kilka poprawek idących w dobrym kierunku, ale to jest absolutnie jeszcze nie to, o co chodzi, że wreszcie się jakaś refleksja pojawiła, ponieważ tak jak mówię, do tej pory nie było żadnej dyskusji. Teraz tu jest mówienie o tym, że jacyś rolnicy dotarli, konsultowali. Pytałem różne organizacje rolnicze, kto to był u ministra w ostatnich dwóch dniach i konsultował sprawy ustawy. No się okazuje, że nikt nie był, ale no, tak wypada powiedzieć, że to ustępujemy, ponieważ rolnicy nas przekonali. To też pokazuje, że ustawa była przygotowana w sposób skandaliczny, bez żadnych konsultacji, wysłuchania opinii organizacji rolniczych czy też Ministerstwa Rolnictwa. Teraz to, co pan premier przedstawił, ja szanuję premiera Morawieckiego i widzę również, że to jest sztuka, w której chyba nie do końca chce występować. Mówi rzeczy, w które za bardzo sam chyba nie wierzy. Natomiast te zmiany trzeba rozłożyć na te, które są no, rzeczywistym postępem i te, które są tylko jakąś taką zasłoną dymną. Postępem jest wreszcie uznanie, że organizacje prozwierzęce nie mogą wchodzić na prywatne posesje, do domów, do mieszkań, do gospodarstw, bo jest to bolszewizm w najczystszej formie. To jest przypomnienie najgorszych doświadczeń komuny, kiedy to jakieś czynniki społeczne, trójki partyjne czy IRHA mogły wchodzić i dokonywać zaboru mienia. Więc to ustępstwo jest tutaj absolutnie potrzebne. Mam wątpliwość, czy zapowiedziana nowa inspekcja ochrony zwierząt jest najlepszym wyjściem z sytuacji. To jest tworzenie nowej instytucji. Zawsze z tym jest związany chaos, koszty bardzo duże, tworzenie nowego podmiotu, gdzie trzeba będzie, jak sądzę, zatrudnić no, kilkuset, a może i więcej ludzi, nie jest dobrym rozwiązaniem. Jest Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, dobrze zorganizowana. Ona wymaga oczywiście wsparcia kadrowego, finansowego, organizacyjnego. Ja taką ustawę, bardzo ważną ustawę o weterynarii, o zwiększeniu jej kompetencji i nadzoru, zostawiłem w Radzie Ministrów. Chciałbym, żeby ona była procedowana, ale już nawet jeżeli miałaby powstać nowa inspekcja, to jest dobry kierunek, bo to państwo, urzędnicy państwowi mają prawo tylko i wyłącznie obywatelowi zakłócać mir domowy i zabierać jakąkolwiek jego własność. Termin drugie to jest vacatio legis ustawy. No to jest jakieś niepoważne, bo do tej pory był zapis, że ustawa ma rok na wejście, wchodzi w życie po roku, czyli zakładając, że przez Sejm po powrocie z Senatu by przeszła i prezydent by ją podpisał, to będzie, myślę, listopad, czyli weszłaby w życie w listopadzie 2021 roku. A cóż to zaproponowano wczoraj w poprawkach pana premiera? a że wejdzie od 1 stycznia 2022 roku. No, to nie wiem, czy to jest kpina, wydłużenie o miesiąc, może dwa wejścia w życie ustawy. Minimalny okres wejścia w życie tej ustawy to powinno być 5 lat. Niektórzy optują na przykładzie innych krajów, gdzie zakazy wprowadzano, że to powinien być okres 10-letni. Natomiast wydłużenie o 2 miesiące, no to jest jakimś czymś niepoważnym. Oprócz tego jest problem, którego do tej pory ci radośni twórcy ustawy, którzy się nie chcą przyznać, kto tę ustawę napisał, nie wzięli pod uwagę. Ta ustawa, zgodnie z przepisami unijnymi, a precyzyjnie określają to przepisy unijne z 2015 roku, musi być poddana notyfikacji, czyli akceptacji Unii Europejskiej. Taka akceptacja trwa od 3 do nawet 18 miesięcy. I ona musi przed podpisem prezydenta, powinno to być na etapie już roboczym, kiedy jest projekt ustawy, w czasie który jest konsultowany, już wtedy powinna być ta notyfikacja wysłana do notyfikacji. Nie było, bo żadnych konsultacji nie było. Ktoś to wymyślił i żadnych konsultacji nie było. Ale jeżeli nie wtedy, to po decyzji Sejmu, jaka ona by nie była, ustawa musi być wstrzymana i trafia do Brukseli, gdzie wszystkie kraje członkowskie mają prawo zgłaszać do niej zastrzeżenia, uwagi i tak dalej. Tak mi się wydaje, to wielu takie uwagi zgłosi. Więc jeżeli by notyfikacja się przeciągała, to termin 1 stycznia 2022 roku jest jakimś terminem iluzorycznym. To jest termin, który nic nie znaczy, bo z mocy nowelizacji ta ustawa wchodziłaby może po 3, może po 6, może po 12 albo i więcej miesiącach od roku, w którym miałaby wejść w życie. Natomiast niezrozumiałe, chociaż idące w dobrym kierunku, jest uznanie, że eksport mięsa pozyskiwanego z uboju religijnego będzie możliwy w przypadku drobiu. No, to znaczy, co już wątpliwości moralne słabną. Już tutaj nie ma przekonania o cierpieniu zwierząt podżynanym bez ogłuszenia. Ja niedawno czytałem o tym, jakimi mądrymi zwierzętami są kury. Teraz się okazuje, że już tutaj można stosować. Pytałem różnych, zresztą tutaj do mnie wyzwaniali różni przedstawiciele organizacji rolniczych, bo jestem, ich wiedzą się w dużej mierze również posiłkuję. Twierdzą, że jest to ukłon wobec największych zakładów chowu i uboju drobiu w Polsce, potężnych koncernów i polskich, i niepolskich, które nie kupują od rolników tych drobniejszych, których też jest sporo, ale nie kupują drobiu, ponieważ rozwinęli własne hodowle. Potężne hodowle, na przykład na północnym Mazowszu, firmy Cedrop. Dla tych zakładów zakaz uboju rytualnego drobiu na eksport jest po prostu bankructwem.
Wcześniej mówił pan minister o całkowitej zmianie tej szkodliwej ustawy. Czy te zmiany zaproponowane przez premiera Morawieckiego to nie jest jakaś zasłona dymna?
Premier próbuje wybrnąć z sytuacji, w którą przecież został zmanipulowany. To, tak jak powiedziałem, to nie jest jego sztuka i on się źle w tym czuje. Bardzo go cenię i szanuję. Jest człowiekiem sprawnym i wiele Polska mu zawdzięcza. Natomiast z tą ustawą nie miał nic wspólnego, a teraz próbuje jakoś z tego wybrnąć. Te zapisy niczego nie rozwiązują. Ten drób, tak jak wspomniałem, jest to ukłon wobec największych firm w Polsce, potężnych koncernów, a nie wobec rolników. A dla odmiany hodowla bydła mięsnego w Polsce jest skoncentrowana prawie wyłącznie w mniejszych gospodarstwach. Według danych 90% bydła mięsnego, hodowli bydła mięsnego jest w gospodarstwach, które mają po kilka, kilkanaście sztuk bydła. Pierwszy przedział to jest do 50 sztuk w gospodarstwie. To jest 90% bydła w Polsce jest w tych gospodarstwach. I te gospodarstwa bez uboju, bez możliwości sprzedaży, eksportowania przez oczywiście tych, którzy ubijają, przecież sam rolnik nie eksportuje, bez możliwości eksportu mięsa pozyskiwanego w ramach uboju halal, te gospodarstwa będą bankrutować. Te gospodarstwa wykorzystują powierzchnię paszową, wykorzystują łąki, pastwiska, uprawę kukurydzy, która się w Polsce bardzo mocno rozwinęła, a jako żywo kury, na które wyrażono zgodę, no trawą się raczej nie żywią, chyba że twórcy ustawy tak uważają, ale to znaczy, że nie mają wielkiego pojęcia o rolnictwie. Więc ustępujemy wielkim zakładom zajmującym się drobiem, a w dalszym ciągu chcemy zaszkodzić polskim mniejszym gospodarstwom zajmującym się chowem bydła. Ta ustawa jest absolutnie szkodliwa, powinna być odrzucona i myślę, że logika zaczyna wracać. Wczoraj Komisja Rolnictwa Senatu głosami przede wszystkim senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wiedzą o tym, jakie konsekwencje ich spotkają, bo prezes Kaczyński straszył wszystkich, zagłosowali przeciwko tej ustawie i Komisja Rolnictwa rekomenduje, żeby ustawę odrzucić, w ogóle nic nie poprawiać, odrzucić. Uważam, że to jest kierunek słuszny i trzeba zacząć prace rządowe, poważne rządowe prace nad ustawą o ochronie zwierząt, która byłaby kompleksowa, która by określiła, jak chronić zwierzęta, jak dbać o ich dobrostan, w jaki sposób kontrolować nadużycia w tym zakresie, jak wprowadzić również czipowanie zwierząt domowych, żeby określić właścicieli i ich odpowiedzialność za te zwierzątka, które często dla zabawy, dla jakiejś fanaberii są kupowane czy przejmowane ze schroniska. Potem się okazuje, że już ktoś się nabawił, dzieci wyrosły i zwierzątko się wyrzuca do lasu. Wtedy będzie odpowiedzialność, czyje to jest zwierzę, które gdzieś się błąka przerażone swoim losem.
Panie ministrze, powiedział pan, że jest jakaś zmiana jednak w rządzie, że z pewnych zapisów tej ustawy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości się zaczyna wycofywać. W takim razie, jeżeli jest ten krok w tył, kto powinien wziąć odpowiedzialność za tak słabą ustawę? Czy jakieś nazwiska może pan wymienić, żeby wzięły odpowiedzialność za ustawę o zwierzętach?
No ale panie redaktor, o to chodzi, że nikt nie wie, kto jest autorem ustawy. Ja próbuję tego dociekać, domagają się tego senatorowie, między innymi u was występujący kilka dni temu senator Józef Łyczak, kto napisał tak głupią ustawę. Pojawia się nazwisko szefa młodzieżówki PiS-u, pana Moskala, ale ja nie wiem, czy on jest figurantem, czy faktycznie autorem ustawy, bo jeżeli jest autorem, to go kompromituje całkowicie. Jeszcze ma czelność pouczać innych, mówiąc o tym, kto ustawy zna, kto ustawy nie zna. Ja nie będę nawet polemizował z takimi ludźmi, bo szkoda na to mojego czasu. Natomiast ustalenie, kto tak głupią ustawę, która już skutków negatywnych bardzo wiele uczyniła. Między innymi protesty rolnicze. Dzisiaj ogromny protest w Warszawie. Protesty w całej Polsce, które nie ustaną. Które tak doprowadziła ta ustawa do takiego rozgoryczenia, rozczarowania rolników PiS-em, że bardzo możliwe, że PiS już swoje szanse wyborcze całkowicie pogrążył. A przecież to była formacja, jest w dalszym ciągu formacja, w której ja chcę pozostać, chociaż jestem z niej wypychany. Formacja, która dla Polski mogłaby jeszcze wiele dobrego uczynić. No ale głupota nie wiadomo kogo tak na dobrą sprawę, bo nic się nie chce przyznać, sprawiła, że tyle dobra, ale jednocześnie tyle ciężkiej, potwornie ciężkiej pracy. Wszystkich, którzy działali w kampaniach wyborczych, również posłów, senatorów, radnych, różnych naszych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przekonywali polską wieś, polskich rolników, że PiS jest tą partią, która nie zdradzi, jest tą partią, która zawsze będzie dobro mniejszych miejscowości polskiej wsi miała na uwadze. Ta praca tych tysięcy ludzi w Polsce, również i moja praca, poszła na marne. Gdyby się z ustawy wycofać i przeprosić wieś, to można podjąć jeszcze próbę odzyskania zaufania. Nie będzie to łatwe, ale rolnicy są racjonalni. Wiedzą, że konkurencja polityczna, jeżeli tak można powiedzieć, inne partie nie sprawdziły się na obszarach wiejskich. Nie miały żadnego pomysłu. Mówię o Platformie, PSL, który już dawno przestał być partią chłopską. Również nie ma żadnego pomysłu. Konfederacja wykorzystuje chwilowe jakieś swoje 5 minut, natomiast żadnego pomysłu na polską wieś również nie ma. Tylko program PiS-u, który współtworzyłem, jest kompleksowym programem dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa, pozwalającym przetrwać trudne czasy, a w rolnictwie idą bardzo trudne czasy. I wiem, o czym mówię. Idą bardzo trudne czasy, spowodowane i globalizacją, nowymi politykami Unii Europejskiej, niewystarczającymi środkami z Unii Europejskiej, problemem pandemii, spadkiem dochodów państwa i niemożnością wsparcia, istotnego wsparcia ze środków krajowych, idą złe czasy dla rolnictwa. I żeby je przetrwać, żeby razem z rolnikami, bo tylko to jest możliwe, tylko wspólnie, uczciwie rozmawiając z rolnikami, uczciwie tłumacząc i wysłuchując ich uwag, można ten czas, trudny czas, starać się przetrwać z jak najmniejszymi stratami. Jednocześnie wiedząc o tym, że rolnictwo jest szalenie ważne, przeżyje nie tylko dla siebie. Jeżeli ktoś mi mówi, że rolnicy to taka pazerna grupa ludzi, którzy wyciągają, przepraszam za wyrażenie, łapę tylko po to, żeby jakieś dostać kolejne przywileje, to nie rozumie, co mówi. Rolnictwo to nie są partykularne interesy rolników. To jest dział, który jest niezbędny dla państwa, dla społeczeństwa, dla konsumentów. Bez żywności nie wiem, czy kilka tygodni byśmy byli w stanie przeżyć. Więc rolnicy rozumieją swoją rolę i rozumieją również pewną misję, którą wykonują. Są ludźmi racjonalnymi, twardo chodzącymi po ziemi. Oni są w stanie zrozumieć różnego rodzaju trudności pod warunkiem, że mają zaufanie do tych, którzy nimi rządzą. A to zaufanie w przypadku Prawa i Sprawiedliwości rozsypało się w proch tym jednym głupim głosowaniem nad ustawą, do której nikt się nie chce przyznać.
Ja to zaufanie chciałam zapytać pana ministra. Co pan sądzi o postulacie pastora Pawła Chojeckiego, który stwierdził, żeby odzyskać to zaufanie, szczególnie rolników, Prawo i Sprawiedliwość, prezes Kaczyński powinien ponownie mianować pana na ministra rolnictwa i oczywiście, żeby pan został również wicepremierem. Czy to dobry postulat?
Wie pani, to jest najtrudniejsze do komentowania dla mnie. Ja ciężko, proszę mi wierzyć, to inni to ocenili pozytywnie. Ciężko pracowałem przez te 2 lata i kilka miesięcy, żeby realizować program PiS-u, żeby być wiarygodnym wobec rolników. Spotykałem się z nimi, stworzyłem wręcz mechanizm uzgadniania z rolnikami w postaci porozumienia rolniczego, codziennych kontaktów z organizacjami, które chcą rozmawiać, bo jest tam kilku wataszków, którzy podskakują, hałas robią, pojęcia nie mają o niczym, ale znakomicie się czują w organizowaniu blokad i protestów. Wszyscy byli zaproszeni. Większość, zdecydowana większość odpowiedziała pozytywnie i mnóstwo pozytywnych rzeczy, które się wydarzyło w tych 830 kilku dniach mojego sprawowania funkcji ministra, było spowodowane właśnie opiniami i uwagami rolników. Ja nie wiem, w jaki sposób odzyskać zaufanie wsi. Ja mogę swoją osobę poświęcić. To nie jest tak, bo często się mówi właśnie personalnie. Dla mnie rolnictwo i Polska są ważniejsze. Te lata mojej służby również w PiS-ie, prawie 20 lat kosztem rodziny, tyrania, przepraszam, jak wół, żeby zasłużyć na zaufanie rolników i na wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości wobec wsi. Zresztą to wszystko przyniosło efekty w postaci wygranych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Również mój osobisty wynik w okręgu wyborczym, przecież mało dla PiS-u przyjaznym, okręgu toruńsko-włocławskim, prawie 80 tysięcy głosów. Jeden z najlepszych wyników w Polsce ze wszystkich parlamentarzystów. Najlepszy spośród wszystkich kandydatów, niezależnie od opcji politycznych, pochodzących ze wsi. No to też mnie zobowiązuje. W jaki sposób prezes Kaczyński zamierza naprawić błąd, który tak zachwiał zaufaniem wsi, nie wiem. Ja się na ten temat wypowiadać nie będę, ale jak można było do takiego, do czegoś takiego dopuścić? Pouczał nas wszystkich. To między innymi przy dyskusji na temat aborcji eugenicznej, protestów, które wtedy były, czarnych marszów, że my musimy się tak, a nie inaczej zachować i wtedy nie było dyscypliny, nie było walki o przeciwko aborcji eugenicznej. Wtedy ponoć sumienie miało działać, a w przypadku zwierząt nakaz i dyscyplina, ale pouczał wielokrotnie, że polityk to jest człowiek, który przewiduje skutki, konsekwencje swoich działań. Nie tylko podejmuje działania, podejmuje decyzje, ale przewiduje ich długotrwałe skutki. To muszę powiedzieć, że tutaj tę ustawę na pewno nie pisali politycy, którzy przewidzieliby skutki tej ustawy.
Trzeba zaznaczyć, że mimo wszystko pan minister jest liderem tego sprzeciwu wobec piątki dla zwierząt i w specjalnym liście apelował pan minister do senatorów, by sprzeciwili się ustawie, życząc im nawet natchnienia Ducha Świętego. Już wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że Senacka Komisja Rolnictwa odpowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości. Czy widzi pan w tym działanie Boga?
Ja wierzę w to, że we wszystkich naszych działaniach Boża interwencja jest. Również te wybory, które tak na po ludzku, w ludzkim rozumie nie miały prawa być zwycięskie. Wierzę w boską opatrzność. Natomiast moje listy wysłane najpierw do kierownictwa PiS-u, teraz do senatorów, bo taki jest proces procedowania. Ja również, jeżeli trafiłoby to do Sejmu, to do wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości wyślę swoje uwagi. One się są uzupełniane, bo sytuacja jest dynamiczna. Dochodzą nowe propozycje, choćby takie jak pana premiera Morawieckiego. Sytuacja też się zmienia. Wyślę również do posłów, bo uważam, że to jest mój obowiązek. Nie schować się, przepraszam, kitę pod siebie i bać się odpowiedzialności za słowo. To ja nie mam takiego charakteru, tylko moim obowiązkiem jest tłumaczenie ludziom, którzy pojęcia o tym nie mają, bo są wybitnymi specjalistami z innych dziedzin, a nie ze spraw rolnych. Ci rolnicy rozumieją. Wczoraj komisja senacka doskonale rozumie i mówi dokładnie to samo, co ja. To są ludzie, którzy znają bardzo dobrze problemy wsi, tylko nikt ich pod uwagę nie wziął, nikt ich zdania nie wysłuchał, również posłów z Komisji Rolnictwa Sejmu, którzy w swoich poprawkach odrzucili choćby zakaz uboju rytualnego, no ale cóż z tego. W drugim czytaniu decyzją klubu ogłoszoną z dziką radością przez pana Suskiego te wszystkie poprawki z Komisji Rolnictwa zostały usunięte, bo ktoś właśnie tak sobie zażyczył. Więc ja mam obowiązek informować o skutkach i mieliby mieć do mnie prawo mieć pretensje, mieliby prawo mieć pretensje wszystkie moje koleżanki i koledzy i posłowie i senatorowie, gdybym nie poinformował o skutkach. Wtedy mogliby mieć pretensje, że głosowali nie wiedząc nad czym głosują. Ja słyszę różne wypowiedzi o lojalności, że my mamy obowiązek lojalności wobec klubu parlamentarnego, wobec partii. Tak, tylko że to my jesteśmy tą partią. My ją również tworzymy. Nasze wyniki wyborcze sprawiły, że ta partia in gremio sprawuje władzę. Choćby mój wynik wyborczy. Te parę osób, które w Sejmie, którymi mamy przewagę, to jest w dużej mierze wyniki wyborcze takich osób jak ja, wyniki głosów ze wsi. Więc lojalność jest to pewna postawa moralna. Jest to dotrzymywanie danego słowa, wierność zasadom. To pytanie jest takie, kto jest nielojalny? Czy posłowie i senatorowie wobec PiS-u, czy PiS wobec polskiej wsi, nie dotrzymując słowa, wprowadzając ustawę, której nigdzie w żadnym naszym planie, programie wyborczym nie było. Przecież gdyby taka ustawa znalazła się w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, to nikt na wsi, nikt nie zagłosowałby na Prawo i Sprawiedliwość.
Panie ministrze, no, jednak został pan skrytykowany za ten list do senatorów. Już mówiliśmy o szefie młodzieżówki PiS-u, panie Michale Moskalu, ale rozumiem, że nie chce pan już o nim rozmawiać, ale senator PiS Stanisław...
Nie, bo szkoda czasu.
Rozumiem. Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział: widać wyraźnie, że Jan Krzysztof Ardanowski swoimi poglądami odbiega od poglądów kierownictwa partii w sprawie noweli o ochronie zwierząt. I senator zaznaczył, że szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, będzie w tej sprawie z panem rozmawiał. Czy do tej rozmowy doszło?
Przede wszystkim rzeczywiście ja całkowicie odbiegam od poglądów tak zwanego kierownictwa PiS-u na temat ustawy o ochronie zwierząt. I tutaj Stanisław Karczewski, którego bardzo szanuję, nic nowego nie powiedział. Tak, ja się nie godzę z takim stanowiskiem, a partia to nie jest tylko to tak zwane kierownictwo. Tylko moje zdanie, bo się okazuje, że pomimo łamania kołem, szantażowania i straszenia, posłowie i senatorowie, którzy znają sprawy wsi, głosują inaczej niż to tak zwane kierownictwo sobie życzyło. Ja z panem Terleckim, z marszałkiem, rozmawiałem. W pewnym sensie nadużył mojego zaufania, bo stwierdził, że moja lojalność wobec PiS-u jest bezwarunkowa. Ja mu wyraźnie powiedziałem, ta ustawa musi ulec daleko idącym zmianom, polegającym na długim okresie dostosowawczym wycofywania się ze zwierząt futerkowych, na wyeliminowaniu organizacji prozwierzęcych ich prawa wchodzenia do gospodarstw i praktycznie zero-jedynkowym, tu nie ma możliwości ustąpienia, zgodzie na eksport mięsa drobiowego i wołowego pozyskiwanego w ramach uboju halal. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to ja chcę w PiS-ie zostać, bo jest to partia, z którą związałem całą swoją karierę polityczną. Natomiast jeżeli te warunki nie będą spełnione, to nie tylko ja, ale z mojego rozeznania większa grupa działaczy PiS-u w całej Polsce, również w Sejmie, będzie szukała nowej drogi politycznej, żeby ratować wizerunek prawicy, wizerunek polskiej odpowiedzialności za ojczyznę na obszarach wiejskich. Jeżeli PiS sobie z tym nie radzi, to posłowie i senatorowie będą szukać nowej drogi. I straszenie przedterminowymi wyborami, jakie miało miejsce, jest niepoważne, bo straszyć to można koalicjantów, pana Ziobrę czy Gowina, natomiast tych, których się wyrzuciło z klubu, zawieszając na razie, bo to jest taka procedura, i jeszcze niektórzy myślą, że będą się tym bawić przez długi czas, trzymając w niepewności, nie, tak nie będzie. Ci ludzie, którym powiedziano won, już nie macie czego w PiS-ie szukać, w żadnych wyborach już z list Prawa i Sprawiedliwości nie wystąpicie, no to ci ludzie, tak potraktowani, upokorzeni, kopnięci, będą szukać własnej drogi politycznej, czy w innych formacjach, czy tworząc nowe byty polityczne. Ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, ale to jest trochę tak, że czasami to się działa w warunkach przymusu, a część również tych polityków, jeżeli nawet nie zasili innych formacji lub swojej nie stworzy, to wystartuje w wyborach senackich za 3 lata w okręgach wyborczych samodzielnych własnych komitetów. Nie jest to specjalnie trudne. I wejdą do Senatu poparciem społecznym. A jeżeli nawet nie wejdą, to na pewno nikt z Prawa i Sprawiedliwości w tych okręgach nie wejdzie. To są oczywiste konsekwencje, które politycy z tak zwanego kierownictwa powinni przewidywać. No ale tu refleksji żadnej nie było.
Powiedział pan wcześniej, że jest pan wypychany z Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan w tym momencie mówi o sobie, że komuś zależy, żeby pan po prostu zrezygnował z członkostwa w partii?
Ja, panie, w każdej partii ma się sojuszników, ma się przeciwników i wrogów. Tak było, jest i będzie, więc pewnie dla wielu osób i moja popularność i ten szacunek, który widać wyraźnie okazują mieszkańcy wsi, co jest w ogóle ewenementem, bo do tej pory protestowali wobec poprzednich ministrów, oskarżając ich często bezpodstawnie o nieudolność i o to, że nie radzą sobie z problemami, a tutaj protestują, domagając się utrzymania czy przywrócenia swojego ministra rolnictwa. Może komuś to nie pasuje, ale to ja tym wszystkim, którzy nawet mi źle życzą, nie odpłacam tym samym. Wierzę w boską opatrzność i będzie tak, jak być musi.
Dzisiaj Senat obraduje nad ustawą o zwierzętach. Jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
Najlepiej by było, gdyby Senat odrzucił ustawę w całości. Tak jak zrobiła to Komisja Rolnictwa. Ta ustawa nie zasługuje na dalsze procedowanie. Jeżeli nie, to będą zgłaszane poprawki. Ja się nie chcę w tej chwili do nich odnosić, bo tych poprawek ma być ponoć bardzo dużo. Natomiast to, co mnie interesuje, co ewentualnie sprawiłoby, że w Sejmie, jak ustawa wróci, zagłosowałbym za tymi poprawkami, to są dłuższy termin i nie od miesiąc czy dwa, to jest niepoważne, termin minimum 5-letni likwidacji zwierząt futerkowych, pełna zgoda na eksport mięsa z uboju rytualnego, zarówno drobiu, jak i wołowiny. Nie ma żadnego powodu, żeby tylko i wyłącznie jednych rolników napuszczać na drugich. I to, co jest już zaproponowane przez rząd, czyli zakaz organizacji prozwierzęcych wchodzenia do mieszkań, domów i gospodarstw. Jeżeli te trzy punkty zostaną wprowadzone, to ja tę ustawę mogę poprzeć, ale najlepiej by było, gdyby odrzucić ją w całości, rozpocząć poważne prace rządowe nad ustawą, która kompleksowo regulowałaby status zwierząt w Polsce.
Panie ministrze, rozmawialiśmy ostatnio, jak jeszcze był pan ministrem rolnictwa. Dzisiaj jest nim już Grzegorz Puda. Jak pan ocenia to, tego nowego ministra, który, jak wiemy, był wnioskodawcą ustawy o zwierzętach w tej pierwotnej formie?
Prawdopodobnie z tego powodu również został ministrem jako twarz tej ustawy. Ja nie będę oceniał nowego ministra. Byłoby to i niekulturalne, i niegrzeczne z mojej strony. Życzę mu jak najlepiej, żeby miał sukcesy. Ma wiele spraw. Ja mu zostawiłem listę kilkunastu spraw, które były zakończone bądź w ostatnim etapie prac w Ministerstwie Rolnictwa, które wymagają niezwłocznego procedowania dalszego. Najważniejszą sprawą w tej chwili to jest końcówka negocjacji wspólnej polityki rolnej. Niemcy chcą w przyszłym tygodniu zamykać najważniejszy obszar uzgodnień ogólnych na Radzie Ministrów w Brukseli. Prosiłem premiera o wsparcie nowego ministra, czy przez kancelarię premiera, czy przez MSZ, ponieważ on sobie z tym nie poradzi. Chociaż osoby rolnictwa do tej pory się tym zajmowały, są bardzo kompetentne. Że nie będzie chciał z ich pomocy korzystać. Może najważniejsza w tej chwili sprawa. I drugie, w najbliższych tygodniach, to jest kwestia wprowadzenia, przygotowane to wszystko jest, skutecznego systemu ubezpieczeń w rolnictwie, bo biorąc pod uwagę to, że państwo nie będzie w stanie pomagać rolnikom w takim zakresie jak do tej pory, choćby przy pomocy suszowej, musi być sprawny, wspierany owszem przez państwo, ale możliwy do udźwignięcia system ubezpieczeń upraw i zwierząt, a również dochodu rolniczego, który będzie stabilizował sytuację gospodarstw. W przeciwnym wypadku te gospodarstwa mogą bankrutować, mogą nie wytrwać, nie przetrwać jakichś kolejnych klęsk żywiołowych. Ustawa o gospodarowaniu wodą, ona gdzieś utknęła, o tym, żeby uprościć przepisy dotyczące zatrzymywania wody, prostych spiętrzeń, wykorzystywania systemów melioracyjnych. To wszystko było przygotowane, czeka na procedowanie. Niektóre z tych ustaw nie były przyspieszane, dlatego że były kolejne wybory, więc nie podejmuje się trudnych spraw w okresie przedwyborczym. To jest taka zasada ogólna i w związku z tym one czekają. To jest kwestia, do końca roku tylko obowiązuje moratorium na import GMO do Polski. Ja nie chcę GMO w Polsce i większość ludzi GMO nie chce. Natomiast jeżeli nie zostanie ta ustawa do końca roku znowelizowana, od 1 stycznia upadnie przemysł paszowy w Polsce. Zaproponowałem rozwiązania, nie kolejne moratoria, bo to jest bzdura, tylko wprowadzenie stopniowego zastępowania amerykańskiej soi modyfikowanej genetycznie krajowymi źródłami białka w pierwszym roku 25% i krocząco tak, żeby w ciągu 5 lat, biorąc pod uwagę rzeczywiste zasoby białka pasowego w Polsce, żeby wyeliminować uzależnienie od importu soi modyfikowanej genetycznie. Wprowadzając też i odpowiednie zabezpieczenie, jeżeli by nie był nieurodzaj, to Rada Ministrów mogłaby w danym roku zmodyfikować tę wielkość, ten cel, jaki chcemy osiągnąć, czyli wielkość zastępowania soi amerykańskiej polskim źródłem białka i tak dalej, i tak dalej. Ja mu zostawiłem wiele działań, życzę, żeby to wszystko realizował, żeby rolnicy byli z niego zadowoleni. Dlatego proszę wybaczyć, niekulturalnie, niegrzecznie byłoby komentować pana ministra.
W takim razie zapytamy za jakiś czas o ocenę ministra Grzegorza Pudy.
Przyznał pan minister, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości jest rozgoryczona decyzjami kierownictwa partii. Pastor Paweł Chojecki kilka tygodni temu rozpoczął akcję hashtag Murem za Ardanowskim, kiedy był pan jeszcze szefem resortu rolnictwa, w którą również licznie zaangażowało się nasze środowisko. I pytanie od widzów telewizji Idź Pod Prąd. Jakiego dzisiaj pan wsparcia potrzebuje?
Martwmy się o wsparcie polskiego rolnictwa, a nie Ardanowskiego. Ja się jeszcze na tamten świat nie wybieram. I wydaje mi się, że niezbadane są wyroki opatrzności. Natomiast nie o osobę chodzi. Chodzi o to, żeby rolnictwo, które jest ważnym działem gospodarki, nie upadło, a niestety na takiej równi pochyłej się znalazło. Natomiast osobiście bardzo dziękuję za to wsparcie, bo szczególnie ze środowisk dla mnie ważnych, środowisk, którymi się utożsamiam, środowisk sprawiedliwych, wsparcie jest zawsze jakimś elementem budującym, dającym przekonanie, że człowiek postępuje nie tylko w zgodzie z własnym sumieniem, ale również z pozytywną oceną środowisk i osób, które mają wiedzę, kompetencje i patriotyzm. Dlatego to wsparcie było dla mnie też ważne i potrzebne i serdecznie za nie dziękuję.
Panie ministrze, że był pan z nami i to wsparcie nadal pan od widzów telewizji Idź Pod Prąd ma. Jan Krzysztof Ardanowski, były już niestety minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był z nami.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, drogie panie, i również wszystkich waszych widzów i słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. To był program Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
Państwa ponownie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, a ze mną w studio redaktor naczelny pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Dzisiaj mieliśmy przyjemność już po raz drugi gościć Jana Krzysztofa Ardanowskiego, niestety już byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jakie są twoje pierwsze wrażenia po tej rozmowie?
No im dłużej słucham tego, no już przywódcę polskich rolników, tak trzeba powiedzieć, no tym bardziej no, podoba mi się ten człowiek. Moja sympatia rośnie, szczególnie, że całe moje dzieciństwo to jest wieś. Cała historia mojego rodu, można powiedzieć, to jest wieś. I to właśnie tacy chłopi jak minister Ardanowski, to jest całe moje dzieciństwo, dziadkowie, pradziadkowie, wujkowie, stryjkowie, to właśnie tacy ludzie jak on. Także możemy się nie zgadzać w jakichś konkretnych rozwiązaniach, możemy dyskutować, ale ten ogólny kierunek docenienia roli polskich rolników, polskiej wsi, to widać, że ten człowiek po prostu jest Polakiem, jest polskim chłopem. I polski chłop to brzmi dumnie w moich ustach, a nie w jakiś sposób pejoratywnie. Dlatego no, nasze programy ostatnio są bardzo rolnicze. Przez długi czas wielu być może naszych widzów z tych kręgów no, było niedowartościowanych jakoś, no to teraz widzicie,
teraz
że kiedy sytuacja tego wymaga, to my praktycznie cały czas mówimy o rolnictwie. Na wielu programach mamy wielu wspaniałych gości przy tej okazji, także bardzo, bardzo dziękuję ministrowi Ardanowskiemu. Rzeczywiście myślę, że on jeszcze będzie ministrem. To Puda to jest jakiś
wiadomo,
wypadek przy pracy
w rządzie
dla mnie.
Prawa i Sprawiedliwości.
A to już no, tam to, zobaczymy.
O to chciałam cię zapytać. Takie zdecydowane i mocne wypowiedzi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który powiedział, że niektórym ludziom w PiS-ie powiedziano won i stawia warunki, że jeśli zmiany zaproponowane przez niego nie zostaną wprowadzone, jeśli chodzi o piątkę dla zwierząt, to nie tylko ja, ale wiele innych osób będzie szukało nowej drogi politycznej, żeby ratować wizerunek i interes wsi. Czy myślisz, że to jest realna opcja tak naprawdę?
Realna opcja to jest to, co już się dzieje, bo tu w twoim pytaniu jest jakaś przyszłość, a ja chcę powiedzieć o tym, co już się stało. Do tej pory, przecież pamiętasz jeszcze nasze działania od 2009 roku bezpośrednio już z Prawem i Sprawiedliwością, bo wtedy jako szef UPR-u w Lublinie pomogłem zbudować koalicję właśnie na czele z PiS-em, która wygrała wybory na radnych bezwzględnie, czyli że ta koalicja prawicowa miała większość tak jak PiS miało w Sejmie, tylko że u nas trzeba było 50%, nie? Tam wiecie, tu jakoś Donta i tak dalej, metodą taką troszkę naciąganą. Także tu większość bezwzględną koalicja prawicowa na czele z PiS-em uzyskała dzięki przede wszystkim wsparciu UPR-u w Lublinie. Także od 2009 roku również pracowaliśmy na wynik Prawa i Sprawiedliwości. Potem w 2010 roku, to nie wiem, czy tak nieliczne środowisko, jak wtedy środowisko Idź Pod Prąd, zrobiło więcej w przeliczeniu, można powiedzieć, na nasze siły, niż właśnie to, co myśmy wtedy robili dla Prawa i Sprawiedliwości i osobiście dla Jarosława Kaczyńskiego. I osobiście dla Jarosława Kaczyńskiego w kampanii prezydenckiej 2010. I rzeczywiście pamiętasz wtedy takie hasło tam Jarosław, Polskę zbaw. No różne takie, nie? Rzeczywiście takie nastroje wtedy były. I tak jak powiedziałem, wielka tutaj zasługa Jarosława Kaczyńskiego, że potrafił zjednoczyć na dłuższy czas polską prawicę. Zaraz ktoś się mnie czepi, że jaka to prawica. No dobrze.
Ale
no to
na pewno był widziany jako lider, jako
tak, tak, ale mówię teraz o definicji prawicy. Polskie środowiska konserwatywne, czy no tak może się zgodzimy na określenie, czy patriotyczne, może inne określenie komuś spasuje. W każdym razie Jarosław był niekwestionowanym bohaterem. Ale od 2017 roku, no to już ewidentnie tu są coraz większe porażki, coraz większe znaki zapytania. Ta jakaś nieumiejętność załatwienia sprawy wymiaru sprawiedliwości, ta, nie wiem, pseudowojna, chyba pseudo z Dudą, który zawetował pisowską ustawę i tak dalej, chociaż to był taki flagowy, sztandarowy projekt. Potem Duda drugi raz został kandydatem Kaczyńskiego, także ja mówię, że to była jakaś ustawka. Ale no, nie chcę całej historii tu powtarzać, bo teraz weszliśmy do najbardziej fałszywego kroku Jarosława Kaczyńskiego. I tu nastąpiła rewolucja w PiS-ie.
I to rewolucja, w czasie pandemii, podkreślmy.
Ale chodzi mi o rewolucję mentalną, pozytywną. Wreszcie posłowie, senatorowie, ministrowie Prawa i Sprawiedliwości zrozumieli, że nie są dworem Jarosława Kaczyńskiego, tylko reprezentują Polskę, reprezentują Polaków, swoich wyborców. To najgłośniej, najjaśniej, najodważniej właśnie minister Ardanowski formułuje. Już kompletnie się nie cyka, nie ma jakichś oporów, żeby powiedzieć, że to, co zrobił Jarosław Kaczyński, jest głupie. Słowo głupie powtarza się, nie wiem ile, ale z 5 razy,
jeśli chodzi o ustawę. I to, co zwróciło moją uwagę, minister Ardanowski wskazuje na to, kto właściwie jest Prawem i Sprawiedliwością. To my jesteśmy partią, my ją tworzymy. Lojalność to jest pewna postawa moralna. Jest to dotrzymywanie danego słowa.
I zasady.
Trzymania się zasad. I stawia pytanie, kto tak naprawdę jest nielojalny. Czy ci
kto złamał słowo,
i senatorowie,
kto złamał zasady.
Czy kierownictwo Prawo i Sprawiedliwości.
Odpowiedź jest oczywista. Jarosław Kaczyński. Rzeczywiście ktoś może powiedzieć, no ale wy popieracie tych, którzy się buntują przeciwko Jarosławowi. Nie. Jeśli Jarosław Kaczyński zrobi dzisiaj coś dobrego, to dzisiaj go będę chwalił. Tak samo jak chwaliłem Morawieckiego, którego przecież bardzo często no, tutaj od różnych rzeczy mamy do niego pretensje, ale na przykład za Białoruś niedawno no, same słowa pochwały, czy tam na froncie rosyjskim same słowa pochwały i tak dalej, i tak dalej. Także pokazujemy, że nawet tych, których bardzo krytykujemy, mam nadzieję, że oceniacie, że sprawiedliwie i słusznie, kiedy zrobią coś dobrego, no to ich bardzo chwalimy. Nie? Taka jest, myślę, misja chrześcijan, żeby mówili prawdę. Jeśli ktoś robi zło, to nie można tego nazywać, że a, to mu się tak tam nie udało, to tak dobro inaczej i tak dalej. Nie, trzeba powiedzieć, no zrobił źle, no człowiek może zrobić źle. No, od czasu Adama i Ewy, tu kolejne nawiązanie do Biblii, taki off-topic minister Ardanowski, zobaczcie, jak wielokrotnie odwoływał się do Boga, do Bożej opatrzności i tak dalej. Także choć on wychodzi z zapewne takich pozycji katolickich do tych wniosków, no to zobaczcie, że całkowicie spotykamy się na gruncie Biblii tutaj.
Nie? Mówi, że wierzy, we wszystkich naszych wyborach jest boska interwencja. Tak. Widać, że się nie boi, że jest odważny w tym momencie.
Myślę, że tego typu ludzie, że zresztą polscy chłopi zawsze taką mieli, znaczy zawsze mówię o ostatnich 100 latach, już tej takiej 100, 150 latach rozbudzonej świadomości przez pozytywistów pod koniec XIX wieku, rozbudzonej świadomości polskich chłopów, polskich rolników, że oni potrafią się też księdzu proboszczowi przeciwstawić, jak zrobić coś złego, głupiego, niesprawiedliwego i tak dalej. Oczywiście nie wszyscy. Ja mówię o tych dumnych, polskich, wolnych rolnikach, wolnych chłopach. To oni mają taką postawę. Tu zresztą papież Franciszek będzie rolnikom, że tak powiem, poprzeczkę podwyższał. Tak jak już podwyższył górnikom, bo powiedział, że palenie węglem kamiennym to grzech, czyli wasza ta ciężka robota górnicy to jest grzech, według, bo wyciągacie grzech na powierzchnię. Zobaczcie, Kościół lubi złoto, ale czarnego złota jakoś tak nie chce wesprzeć. No nic, no mam nadzieję, że...
Podsumowując ten
wątek... Że górnicy też podziękują tutaj.
Czy myślisz, że rzeczywiście Jan Krzysztof Ardanowski stanie na czele nowej formacji politycznej?
Na to wygląda, choć to jest droga w nieznane. Dużo lepszą opcją, i to proponowałem, żeby na tym najbliższym kongresie partii, chyba na listopad zapowiadanym, nastąpiła zmiana i filozofii funkcjonowania partii Prawo i Sprawiedliwość z takiej partii dworskiej, feudalnej, gdzie jest prezes, król i potem już są tylko różne dworaki czy dworczyki, czyli ludzie nikt, którzy będą klakierami prezesa, tak jak przecież teraz bez maseczki wystąpił na tym Polska Wielki Projekt Jarosław Kaczyński, czyli dawał no, haniebny przykład. Tu rząd dwoi się i troi,
żeby... Bez maseczek, bez ręka Jarosław Kaczyński, tak.
I ten dworak, dworczyk mówi, że on był w pracy, to mógł być bez maseczki. Mówi, no to twoja praca różna od mojej pracy, mówią tutaj
tę piosenkę. Czyli wprowadzona jest żółta twój ból, strefa, mój ból. Ale ona nie obowiązuje prezesa Kaczyńskiego.
No, no właśnie, ale tutaj jeden z posłów, ciekawe, że jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości zapytany o to, także zobaczcie jak przykład ministra Ardanowskiego.
Dokładnie jest to poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk w programie.
Tak, no, Porozumienia, ale koalicji rządzącej.
Powiedział, uważam, że powinniśmy nosić maseczki wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość zakażenia kogokolwiek. To jest kwestia odpowiedzialności nas wszystkich. I tu nie powinno być żadnych wyjątków. Prezes Kaczyński też powinien dbać o zdrowie, czyli już posłowie Porozumienia też nabierają odwagi i zaczynają krytykować samego prezesa.
To jest właśnie, mówię, ta zmiana jakościowa, którą no, sam Kaczyński spowodował tą głupią ustawą. Posłuchał jakiegoś Moskala, tu bardzo ładnie powiedział nasz gość, że szkoda czasu na Moskala.
No tak, i rzeczywiście pełna zgoda.
Co do Pudy, to tam dobrze mu życzę, mówi, no bo nie wypada inaczej, ale swoje wiemy i tu już na przykład senator Łyczak, no już mógł trochę więcej powiedzieć, że to jest człowiek znikąd.
Pokażmy
wyciągnięta, że tak powiem, królik z kapelusza.
Wypowiedzi
normalnie
senatora Łyczaka, który mówi z bólem o swojej partii. 2 lata temu był pan przeciwny zmianom w prawie łowieckim i wtedy powiedział pan senator, Bóg tak ten świat
ukształtował, że nas, ludzi, usadził na samym wierzchołku i powiedział: czyńcie sobie ten świat poddanym. Teraz mamy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Czy te zmiany sprawiają, że partia Prawo i Sprawiedliwość oddala się od tych fundamentów chrześcijańskich i zmierza w kierunku lewicowym?
Nie chcę wysuwać tak daleko idących wniosków, bo powiem tak, Prawo i Sprawiedliwość jest moją pierwszą i ostatnią partią. I ostatnią partią ja nie będę zmieniał. Natomiast boli mnie to, że dziś moja partia stoi w jednym szeregu właśnie, tak jak pani powiedziała, z lewicą, z odłamem również Platformy, tym bardziej lewicowym. No to mnie boli, prawda, że no inne mieliśmy hasła na sztandarach. I to, co ja powiedziałem, podtrzymuję. I myślę, że to jest cały czas aktualne.
Słychać ból, gorycz, pretensje zarówno wśród senatorów, jak i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy doprowadzi to do konkretnych zmian politycznych?
Będziemy kontynuować ten wątek. Także mówię, nie chodzi o to, że ktoś się sprzeciwia Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie chodzi o popieranie jakiegokolwiek buntu, czy niezadowolenia, czy rozłamu. Tylko jeśli ci senatorowie, posłowie, pan minister stoją za Bożymi sprawami, za polskimi sprawami, za interesem swoich wyborców, to trzeba ich popierać. I Kaczyński bardzo głupio zrobił, wyrzucając czy strasząc. Tu minister Ardanowski użył takich ostrych słów, że powiedziano nam won z partii. No to kto mógł tak powiedzieć? Przecież nie jakiś Brudziński czy jakiś Puda. To powiedział Jarosław Kaczyński, bo tylko on jest władny.
Z kolei powiedział, że premier Morawiecki nie miał z tym nic wspólnego i że bardzo szanuje tego człowieka.
No co do premiera Morawieckiego możemy się różnić, tak jak powiedziałem, ludzie rozsądni zwykle, żeby mieć jednakowe poglądy, no muszą długo ze sobą rozmawiać i współpracować, a ja nigdy na oczy jeszcze osobiście nie spotkałem ministra Ardanowskiego, także będziemy się pewnie jeszcze w wielu różnić sytuacjach czy problemach, ale jego postawa moralna, jego mądrość życiowa, jego niezłomność, jego gotowość zaryzykowania wszystkiego dla ochrony wartości, słowa i zasad bardzo mi imponują. I dlatego tu dalej kontynuujemy tę akcję murem za Ardanowskim. Krótsza wersja murem za Ardanem. No ja nie jestem na takiej poufałości z ministrem Ardanowskim, także ja tę akcję murem za Ardanowskim firmuję. Warto
Jan
dzisiaj...
Krzysztof Ardanowski bardzo podziękował ci i wszystkim widzom telewizji Idź Pod Prąd za to wsparcie. Powiedział: bardzo dziękuję za wsparcie środowisk, z którymi się utożsamiam.
Ja rozumiem skromność pana ministra, ale tutaj honor polskiej wsi właśnie od tego zależy, że się przedstawicielowi tej wsi, wybranemu przecież, powiedział, w trudnym okręgu Toruń, Włocławek, 80 tysięcy głosów, to właśnie uszanowanie ministra Ardanowskiego, który pierwszy z tych kręgów pisowsko-rządowych stanął za polską wsią, jest jednym z podstawowych, moim zdaniem, warunków powrotu do tej koncepcji, że PiS dalej rządzi. Bo już sondaże poleciały.
Pokazują spadek o 3 punkty procentowe dla Zjednoczonej Prawicy, porównanie października i września. Także czy będzie tak, że Jarosław Kaczyński przestraszy się, że odpłyną mu wyborcy, część posłów i senatorów? Już wczoraj słyszeliśmy, że premier Morawiecki zapowiedział pewne zmiany, ustępstwa w ustawie futerkowej. Czy prezes Kaczyński się ugnie?
Ja apelowałem, nie wiem, co zrobi Kaczyński, apelowałem do niego w 2017 roku, też na kazaniu, bo mówię, w naszym kościele wcale sobie nie żałujemy angażować się tam, gdzie Bóg się angażuje, w swoim słowie, gdzie pokazuje zasady, gdzie pokazuje przykłady zaangażowania w czasach biblijnych. No to i my się angażujemy w ten sposób w politykę, służąc dobru, prawdzie i sprawiedliwości. Nie? Także na kazaniu w 2017 roku apelowałem do Jarosława Kaczyńskiego: albo otworzy PiS na nowe środowiska, tak jak to było obiecywane w 2009-2010 roku, wtedy, kiedy PiS potrzebował wsparcia od innych, to wtedy tak, my będziemy szeroką partią na wzór amerykańskich republikanów, wszystkie skrzydła i wolnorynkowcy, i tacy, i śmacy. Później jakoś im to wywietrzało i zrobili sobie feudalny dwór. Znaczy Jarosław zrobił, bo to on jest za to odpowiedzialny.
teraz nie dość, że nie przyjmuje innych opcji, to jeszcze wyrzuca
tak zasłużonym ludziom. I ja wtedy powiedziałem: Jarosławie, albo otworzysz PiS na nowe środowiska, albo przepadnie PiS jako formacja polityczna. No i zobaczcie, że to teraz się wypełnia. Zrobił straszny, fałszywy, głupi, pełen pyszałkowatości i jakiegoś takiego oderwania od Boga i rzeczywistości ruch z tą durną ustawą, którą w czasie pandemii jeszcze zaczął antagonizować ludzi.
Senacka Komisja Rolnictwa, w tym również senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, opowiedzieli się za odrzuceniem ustawy w całości, pomimo zmian Morawieckiego i Pudy.
Wszyscy byli przeciw Kaczyńskiemu w tym głosowaniu w Senacie.
Dzisiaj odbywa się głosowanie nad ustawą w Senacie. Jakiego scenariusza możemy się spodziewać?
To się dowiemy, zobaczymy. To nie jest takie najciekawsze. Ja powiedziałem, że to już parę dni temu, że ta ustawa gdzieś tam pewnie utknie i będzie tu szukany jakiś kompromis. Tak się na razie dzieje, ale najciekawsze
jest... Ważny jest ten głos komisji.
Najciekawsze jest, co się stanie z polską sceną polityczną, jeśli chodzi o nowy obóz polityczny. No tak, Jarosław Kaczyński ma do wyboru. Przyjść i powiedzieć przepraszam przed swoimi kolegami partyjnymi najpierw, a potem przed całym narodem. Przepraszam, popełniłem straszny błąd, zachowałem się głupio, niewdzięcznie, woda sodowa uderzyła mi do głowy. Pomyślałem, że jestem już królem Bogiem, a jestem zwykłym człowiekiem, ograniczonym, otoczonym zresztą dworakami głupimi, którzy takimi jak Moskal czy inne takie towarzystwo, co to wiecie, szkoda gadać, jak to się mówi, szkoda czasu na Moskala, jak to mówił mądrze minister Ardanowski. Także Jarosław Kaczyński powinien przeprosić, jeśli byłby człowiekiem honoru. Pewnie tego nie zrobi, tak jak pytasz o tego. Będzie próbował zachować strukturę feudalno-dworską w PiS-ie. Wtedy PiS się rozleci. To bardzo, bardzo szybko. Inna opcja, że na tym kongresie pojawi się już odpowiednia duża siła w PiS-ie, że zdetronizują Jarosława Kaczyńskiego. Byłaby to bardzo taka trudna, bolesna sytuacja, ale przypominam, że Jarosław Kaczyński bez żadnego, że tak powiem, nawet mrugnięcia okiem, takie zasłużone dla Polski osoby jak minister Macierewicz wyrzucał o tak, i to oszukując go, bo obiecał mu, że dostanie nominację na nowy rząd, a ten przychodzi po nominację, a dostaje akt rezygnacji, wyrzucenie z rządu. Także tak Jarosław traktował.
Albo Jarosław Kaczyński
się ugnie i przeprosi, jeśli jest człowiekiem honoru, ale wątpię w to bardzo poważnie. Inna opcja to jest, że PiS się obudzi, że te zdrowe siły, które jeszcze są w PiS-ie, bo tu poseł Wróblewski, jeszcze kilku innych posłów teśmy gościli ze Śląska, z Warszawy, możecie sobie zobaczyć, myślę, że jeszcze do nich się odezwiemy.
Wesoły poseł Uściński.
Właśnie, teraz senator Łyczak, oczywiście minister Ardanowski, to jest nowa jakość w PiS-ie. To jest coś niezwykłego. Tego, mówię, do tej
poznaliśmy
pory nie było.
Dzięki
tej aferze i nasi widzowie, i mogliśmy się w to zaangażować po właściwej stronie. Jeśli ta opcja nie zwycięży i nie dojdzie albo do przeproszenia Jarosława Kaczyńskiego i wtedy trzeba by zmniejszyć jego kompetencje, żeby został jakimś takim honorowym szefem tej partii, a ster, żeby poszedł bardziej, żeby był, można powiedzieć, rozproszony, bardziej obywatelski. Nie? Będzie to trudny zabieg dla niego też, ale myślę, że konieczny w tej sytuacji. Albo detronizacja. Jeśli do tego nie dojdzie, PiS zostanie partią takich dworaków, dworczyków czy brudzińskich, to jest koniec PiS-u. Ta formuła już się wyczerpała. Już pojawili się właśnie w PiS-ie, a do tego jeszcze przecież i Ziobro aspiruje, i Gowin z drugiej strony.
Ale pojawiły się... Krzysztof Ardanowski był tą osobą, jest, która miała odwagę zaprotestować i to po całości.
Właśnie dlatego myślę, że tu minister Ardanowski powinien stanąć na czele tej nowej formacji, jeśli ona powstanie. Ta formacja będzie oparta o polską wieś na początek, ale myślę, że i minister Ardanowski tu by się ze mną zgodził. To nie może być partia tylko wiejska. To musi być partia, która będzie miała trzon wiejski, tam się zrodzi, można powiedzieć, coś podobnie jak Ruch Ludowy Wincentego Witosa, nie? Ale potem szybko powinna się przekształcić czy skonfederować z innymi środowiskami górniczymi, ze środowiskami wolnościowymi. Tu bardzo dobrze minister Ardanowski powiedział, że przeróżne jakieś takie grupy, wataszkowie albo Konfederacja próbują się tak na siłę sztucznie podłączyć do tego niezadowolenia polskiej wsi. Także rozpoznaje te, można powiedzieć, bardzo nieprzyjemne korzenie Konfederacji i tych wataszków. Zresztą bardzo dobrze Polacy już to rozpoznali, że to jest partia jakichś awanturników co najmniej, a może jednak komunistycznej jakiejś popłuczyny, bo zobaczcie, jak, a to zapowiadałem, przez ten chamski bunt, znaczy te warcholstwo, które Braun i spółka zrobili w Sejmie. Mieliście 8-9%, dzisiaj macie 5%.
Spada poparcie dla PiS-u.
To słuchać telewizji, iść pod prąd, a nie robić głupot.
Tutaj widać, że minister Ardanowski wie, że to jest trudny czas, ale widzi, że wybrał dobry kierunek moralny. Dzisiaj trwają protesty rolników w całej Polsce. Zobaczmy, co się dzieje w Warszawie. Rozmowa Onet Wiadomości z naszym klubowiczem telewizji Idź Pod Prąd, Pawłem Skopnikiem.
To, co widzimy w TVP Info, że nawet nie wspomnę w tym momencie, co tu się dzieje w Warszawie, to jest skandal. Dziękujemy wam bardzo, że jako wy medium, może nie do końca ja tam zgadzam się z waszymi poglądami, taka, ale jesteście tu i spełniacie rolę dziennikarską.
Taka nasza praca, więc od razu dopytam.
Wam bardzo dziękuję i na pewno tego nie zapomnę. Dziękujemy bardzo.
Nie było faktycznie wyjścia, trzeba było przyjechać do Warszawy?
My też nie mieliśmy wyjścia. Wiedzieliśmy, że będzie padać, wiedzieliśmy, że będzie zimno. Wczoraj pan minister ogłosił w telewizji, że dogadał się z częścią rolników. Żadne organizacje, które organizują strajk, nie potwierdziły jakiegokolwiek kontaktu od pana ministra. Więc ja nie wiem, z kim pan minister rozmawiał. Czy z jedną osobą, z którą zna jego rolnika, i on powiedział, że jest okej, tego nie wiem. Nie, po to tu jesteśmy. Ja wolałbym w tym momencie siedzieć w domu, zastanawiać się nad prawo swojego pola i spędzać czas w deszczu w Warszawie, myśląc, że najprawdopodobniej się przeziębię. Jesteśmy w dobie koronawirusa, czyli teraz strach jest iść do lekarza. To jest ogromne ryzyko, my tu nie przyjechaliśmy do przyjemności.
Kochani, ściągam maseczkę, bo inaczej nie byłem w stanie się wypowiedzieć. Jesteśmy właśnie na końcu marszu. Jest godzina, dokładnie sprawdźmy. Jest godzina 12:17, czyli dosłownie niecałe 2 godziny temu ruszył marsz ku poparciu rolnictwa. Jest to marsz, który szedł z placu Zawiszy, który przez całe centrum ma przejść oraz przy palmie de Gaulle'a spędził w stronę ministerstwa. Przeszliśmy może w tym momencie około kilometra. Jesteśmy 1,5 godziny po marszu i my jesteśmy na końcu, więc jeżeli telewizje będą mówiły, że to jest jakiś malutki marsz, że to jest marsz nieznaczny, znaczy TVP Info na pewno odpowie. Chyba nigdy bym tego nie powiedział, ale w tym momencie polecam śledzić obce stacje, obce tem, które są państwowe. Naprawdę. Jest nas tu wielu, jest to ogromne ryzyko dla nas. Nie robimy tego z przyjemności, robimy to, że tylko dlatego, że musimy. Tak jak mówię, parę godzin temu przy marszu jesteśmy tego tyle. Nie wiem, gdzie jest przód, idziemy dalej, deszcz spada, są okrutne warunki, ale my się nie poddajemy, ponieważ musimy pokazać w tym momencie rządowi oraz Kaczyńskiemu, że nie poddamy się i nie ma zgody na to, co on w tym momencie wydarzy.
Ja również chciałbym podziękować Pawłowi za to, że mogę uczestniczyć z nim w tym marszu. Także wielkie dzięki dla niego. Pozdrawiam.
Co o danej kwestii może myśleć, czy jak to naprawdę wygląda, a ma się wypowiadać? Jest to ogromny policzek dla weterynarii.
Po co to udziela, jak to są Niemcy? Niemcy?
Ale są razem z nami i w tym momencie przedstawiają to, co my mówimy. Ja zdaję sobie sprawę.
Drogi panie,
ale trzeba udzielać głosu tym, którzy są wśród nas. Gdzie jest PiSowska telewizja? Gdzie jest TVP Info?
Nie ma.
Nie ma, dlatego rozmawiamy z tą telewizją, która jest. I chwała im za to, że chcą przedstawiać nasze środowisko. Tak, zdaję sobie sprawę.
Niemiecki kapitał dał.
Drogi panie, ale przepraszam, rozmawiamy. Kultura wymaga tego, że się w rozmowie nie przeszkadza.
Ale w tym momencie
kończymy rozmowę.
Rozmawiać. My rozmawiamy z tymi, którzy chcą z nami rozmawiać. Tak, ja zdaję sobie sprawę, że może większość wyborców może być przeciwna temu strajkowi, ale może dzięki temu wywiadowi zmieni zdanie.
On się nie broni, bo oni się przyczynili do tych protestów, bo on Mercedesy Niemiec sprzedaje i tutaj zalewa inne produkcje na rynku.
Dobrze, przepraszam, ja nie, nie, za te wypowiedzi nie odpowiadam oczywiście. Jak najbardziej, nie do końca, tak jak mówiłem od razu, zgadzam się może z poglądami Onetu, ale dziękuję wam bardzo za to, że tu jesteście i że będziecie relacjonować to i mam nadzieję, że mój przekaz zostanie przekazany tak, jak go powiedziałem, a nie oszukiwany. I z chęcią to sprawdzę za chwilę, mam nadzieję, z panem
redaktorem. Jesteśmy na żywo, więc bardzo dziękuję.
Za chwilę z panem redaktorem.
Bardzo dziękuję za...
Bardzo chciałbym mieć wytyczną tego wywiadu, gdyż też reprezentuję telewizję internetową, która bardzo chciałaby mieć materiały z tej wizji.
Bardzo dziękuję. Bardzo. Cały czas trwa protest rolników w centrum Warszawy. Plac...
Widać bardzo takie gorące nastroje w Warszawie. Gratulacje dla Pawła Skopnika. Maga dane w rozmowie z
no, był tu już
Onet
niedawno
wiadomości, hodowca bydła, ale i sympatyk, widz telewizji. Idź pod prąd.
Bardzo ważne były te słowa o zagrożeniu epidemicznym, które Paweł przedstawiłeś. Bardzo dziękuję za to. Tu rzeczywiście widać, że widz telewizji Idź pod prąd, grupa biblijna, klub Idź pod prąd, no to jest pełna profeska i też używanie maseczek tam, gdzie jest przestrzeń publiczna.
Nie tak, jak Jarosław Kaczyński.
Chyba, że za zgodą obu stron na czas wywiadu tam obniżył.
A no, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że premier Morawiecki trafił na kwarantannę.
Tak, ale chcę powiedzieć, że to jest no, strasznie nieodpowiedzialne zachowanie Kaczyńskiego, że zmusił Polaków, do polskich rolników przede wszystkim, do takiego ryzykowania zdrowiem i życiem. To jest zbrodnia Kaczyńskiego, że w tym momencie dla ratowania jakichś wydumanych, cierpiących tam, nie wiem, lisów, czy norek, czy co on tam jeszcze, kurczaków, czy coś innego, że on ryzykuje zdrowiem i życiem polskich rolników. To jest szczyt nieodpowiedzialności, to jest zbrodnia, to co zrobił Jarosław Kaczyński, rozpoczynając tę wojnę teraz, w czasie, kiedy cały naród powinien się zjednoczyć w wojnie z komunistycznymi Chinami. W wojnie z atakiem bronią biologiczną z komunistycznych Chin. To Kaczyński robi dywersję od środka. To jest naprawdę... No, Polacy podziękują PiS-owi niebawem za tę straszną głupotę ocierającą się o zbrodnię stanu. To trzeba jasno powiedzieć. A teraz wracając do tego, co mówił Paweł Skopnik, bo tu zobaczcie, jakiś zapewne taki no, gorący zwolennik PiS-u.
Czyli wolność mediów, ale PiS.
Że tak ten Onet tam chciał przegonić, żeby nie rozmawiać z Onetem. Ja wiem, że to zdaje się w Onecie pierwszy ten taki paszkwil na rolników poszedł, na hodowców zwierząt futerkowych, zakłamany materiał i tak dalej. Tu oczywiście racja. Prawdopodobnie ten starszy pan o tym mówił, no ale Paweł Skopnik powiedział, no ale gdzie jest pisowska telewizja? Gdzie jest TVP Info tutaj? Jest tylko Onet? No to gadam z Onetem. No. Zresztą ty chyba też niedawno przeprowadzałaś wywiad z jednym z dziennikarzy Onetu.
Onetu, pytanie do ciebie od naszej widzki Elżbieta Siwek. Co pastor myśli o protestach rolników i nie tylko rolników w Warszawie? Czy to nie jest podpalanie Polski, aby Putin z Merkel się Polską zaopiekowali?
No tak, tylko że to nie jest wina rolników. To jest wina Jarosława Kaczyńskiego. Absolutnie się z panią zgadzam, że to jest zamach na Polskę, podpalanie Polski w tym momencie, kiedy powinniśmy razem zwalczyć chińską zarazę. Chińską zarazę. I tutaj zobaczcie, że środowiska te rusofilskie, czy dzisiaj bardziej służące komunistom chińskim, już zmieniają strategię, już skompromitowali się tym ruchem antymaseczkowym. Ten Braun, co wyprawiał i ta taka burda w Sejmie sprzed paru dni, zagrażający też życiu innych ludzi, bo pluł na przecież Bogu Ducha winną sekretarkę w Sejmie, także to wszyscy mogli zobaczyć, jak stoi nad nią i pluje jej, a ona widać, że się boi, bo nałożyła maseczkę, jest kobietą odpowiedzialną. Polacy, myślę, to warcholstwo zobaczyli tej części sceny politycznej i tak jak powiedziałem, w sondażach już lecą na łeb na szyję. Prawie o 40% spadły notowania
młodzi Konfederacji. Ludzie, a koronawirus zaczyna również dotykać.
Przypominam, wczoraj widzieliście, oddaliśmy studio młodzieży, 15-17-latkowie tu królowali. był program tylko przez młodzież prowadzony i realizowany z gościem też właśnie...
Teraz pokażemy fragment.
Też 17-letnią dziewczyną, która stanęła teraz... Ona, wcześniej Korneliusz, jeśli chodzi o matury, teraz z Bielska Białej, licealistka, stanęła na czele tego protestu, żeby nie zmuszać dzieci do chodzenia, dzieci i młodzieży do chodzenia do szkoły.
Czyli
żeby
widać,
wreszcie rząd przejrzał na oczy.
Zarówno uczniów, jak i rolników. Gorąca atmosfera.
Tak, ale wróćmy jeszcze do tego pytania naszej słuchaczki, że rzeczywiście to jest zamach na Polskę. Tylko że nie rolnicy są w jakikolwiek sposób tu odpowiedzialni. Oni walczą o swoje być albo nie być, swoich rodzin i swoich niekiedy gospodarstw z wieloletnią, niekiedy kilkusetletnią tradycją. Oni walczą o przetrwanie swoich gospodarstw, ale i Polski. Bo jak się zlikwiduje rolnictwo, to zaraz za pandemią przyjdzie głód. Mówiliśmy już, że Chińczycy zaczynają skupywać żywność całego świata. Już wojnę żywnościową robią z Australią i tak dalej. Różne tutaj są ruchy. Także może być niebawem głód jako następstwo pandemii. Stąd polskie rolnictwo to jest zabezpieczenie bytu narodu. Także rolnicy walczą nie tylko o swoje, walczą o Polskę dzisiaj, nie? Ale sprowokował ich do wyjścia Jarosław Kaczyński. On jest całkowicie na nim jednoosobowo spoczywa odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce dziś.
Jak myślisz, zatem powinni się zachować dzisiaj rolnicy? Czy dalej powinni kontynuować protesty w całej Polsce?
No ja nie chciałbym doradzać rolnikom, bo jak gdyby no dawno na wsi nie uczestniczę w życiu wsi.
Bez
tam się dużo zmieniło.
Społeczeństwa.
Tutaj szanuję właśnie takich ludzi jak Paweł Skopnik. On tu myślę, że lepiej dużo odczuwa nastroje na wsi i pomimo zagrożenia, pomimo tego czasu zdecydował się, żeby tam gdzieś z dalekiej północy przyjechać do Warszawy na protest. Także szanuję decyzję polskich rolników, którzy myślę, że tutaj dobrze wiedzą, co robią, jakie jest zagrożenie i tu nie będę im jak gdyby doradzał. Szczególnie, że ich przywódca, taki ideowy minister Ardanowski powiedział, że rolnicy się nie cofną. Tu już wieś tego nie przebaczy i niech nie przebacza. Niech pogoni tych dziadów z dworu Kaczyńskiego z nim na czele w skarpetach boso, jak kiedyś obiecywał Wałęsa, ale okazało się, że on to tylko tak mówił, a nie robił, bo naprawdę to wzmacniał lewą nogę i nie tylko w skarpetach, ale w garniturze od Armaniego, czy jakoś tak, nie?
Z tego,
czyli
co
razem
dzisiaj,
z pieniędzmi zrabowanymi Polakom.
Z tego, co dzisiaj rozmawiamy, wyłania się taki obraz, że prawdopodobnie prezes Jarosław Kaczyński się przeliczył z ustawą futerkową. Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Do nich przejdziemy już za chwilę, ale najpierw fragment wspaniałej rozmowy Igi Kopeci i Olgi Machały z Fundacji Twój Ruch z inicjatorką protestu uczniowskiego Alicją.
Padłam na ten pomysł po konferencji premiera przez to, że nic nie powiedział o szkołach, a wiem, że dużo uczniów mieszka z seniorami, ze swoimi dziadkami i babciami. Jak ich zarażą, to mogą umrzeć, ponieważ już nie mają takiego dobrego zdrowia jak my młodsi. Najbardziej nam chodzi o to, żeby zamknąć szkoły średnie i starsze roczniki, bo uczniowie dojeżdżają do szkół przetłoczonymi autobusami, w których wiele osób się nie stosuje i nie nosi maseczek, kaszlą, kichają i się bardzo łatwo zarazić. Niektóre szkoły, nie wszystkie, ale niektóre też nie przestrzegają obostrzeń. Temperaturę mierzyli tylko 1 września. Czasami brakuje tam środków sanitarnych. Nie można rąk zdezynfekować, czy nie ma dystansu społecznego na korytarzu na przykład, albo klasy są bardzo małe i trzeba siedzieć blisko siebie.
Tak,
i najbardziej właśnie chodzi o tych starszych też, że wielu uczniów z nimi mieszka w jednym domu. I po prostu nawet godziny dla seniorów nic nie dają, jak i tak przyjdą i zarazi ich wnuk czy wnuczka.
Na naszym kanale znajdziecie całość tej rozmowy. Przypomnę, że powstała petycja Zdrowi Uczniowie na stronie Fundacji na rzecz Praw ucznia, gdzie uczniowie żądają albo przejścia na tryb hybrydowy, albo całkowicie na tryb zdalny. Także link znajdziecie teraz na czacie i w opisie tego programu.
Przypomnę.
Podawajcie dalej.
Przypomnę jeszcze naszym nowym widzom, że w 2017 roku napisaliśmy specjalne pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o zezwolenie nam na stworzenie nowego rodzaju szkoły pracującej w trybie zdalnym. Czyli żeby w ogóle ta szkoła nie miała uczniów w trybie stacjonarnym, wtedy nie trzeba klas, wiecie, szkoły, całej infrastruktury, tylko wystarczy kilka kabin w studio, czy jakiejś tam tablicy i głównie studio telewizyjne jest potrzebne i infrastruktura programowa, czy tutaj umiejętność nagrywania lekcji i tak dalej, i tak dalej. Chcieliśmy stworzyć taki system dla Polski. 3 lata temu, 2017 rok. Wiecie, co odpowiedziało ministerstwo? Nie wolno wam. Nie wolno wam. Zobaczcie, jakby to się dzisiaj przydało. Jakby, gdyby wtedy nam pozwolono, to dzisiaj cała Polska miałaby gotowe programy nauczania, do każdego przedmiotu byłyby lekcje już nagrane.
Polskie szkoły nie wszystko są przygotowane na edukację zdalną, ale premier jak najbardziej powiedział, że był na to przygotowany, także teraz działa.
A to on, co, będzie podstawówkę kończył?
Chce rządzić krajem zdalnie. Wczoraj mówiliśmy o tym, że niestety już nauczyciele zaczynają umierać na koronawirusa. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, zdaje się, o pierwszym przypadku śmierci ucznia 20-letniego ze szkoły specjalnej w Bydgoszczy.
Mieliśmy tutaj panią dyrektor szkoły specjalnej, która no wręcz błagała, pozwólcie nam przejść na edukację zdalną, bo nasi uczniowie są szczególnie narażeni. Mają różne choroby, mają różne stopnie niepełnosprawności. Pozwólmy im zostać z rodzicami w domu. Przejdźmy na edukację zdalną. A sanepid mówi nie. A sanepid mówi nie. No to teraz już nie żyje jeden z takich uczniów.
Przechodzimy do waszych głosów. Damin, brawo panie Krzysztofie, jest pan odważnym politykiem. Proszę nie schodzić z tej drogi, a rodacy będą panu wdzięczni. Niech panu Bóg błogosławi. Także nadal obowiązuje akcja murem za Ardanowskim.
Tak,
i
proszę bardzo. Pamiętamy
w mediach
o tym w hashtagach, niech też to cały czas chodzi. Niech Kaczyński, niech jego ci Moskale zobaczą, jaka jest popularność ministra Ardanowskiego, jaka jest rzeczywiście skala buntu Polaków, przede wszystkim polskich rolników, ale nie tylko, bo tu wzywam wszystkich mieszczuchów, żeby się przyłączyli do tego protestu polskiej wsi. Przynajmniej w internecie. Nie musicie iść na ulicę tam Warszawy czy innych miast. Zróbcie w internecie szum. Murem za Ardanowskim. To może być, można powiedzieć, takie sztandarowe hasło walki z tą próbą podpalenia Polski. Tak jak tu jedna z naszych słuchaczek sugerowała. Na pewno nie jest to w interesie Polski, tylko naszych wrogów. Historycznych zresztą.
Rafał Bąk, czy to może być pole manewru dla Unii Polityki Realnej?
No to by trzeba porozmawiać z Bartoszem Józwiakiem. Unia Polityki Realnej, choć w środowiskach łowieckich, no troszeczkę związanych z tą sprawą zwierząt i hodowli, tu senator Łyczak wczoraj o tym dużo mówił, to jednak jest środowiskiem no, o słabym jeszcze przebiciu. Stąd myślę, że Unia Polityki Realnej mogłaby być częścią tej takiej wielkiej koalicji prawicowej. Myślę, że to Bartosz by poparł. Bartosz Józwiak, obecny prezes Unii Polityki Realnej, mój też kolega z tamtych czasów, właśnie 2009, 10, 11 i tak dalej, razemśmy współdziałali wtedy, chcąc sprawić, żeby Prawo i Sprawiedliwość zyskało koalicjanta w postaci Unii Polityki Realnej. Nie byłoby tego dzisiaj chlewu w Sejmie, który robiła Konfederacja, gdyby wtedy Kaczyński nas posłuchał. A to były rozmowy z samym Kaczyńskim na ten temat. Także niestety za głupi był do tego projektu. Myślał, że buta i pycha PiSu cały czas powodowała, że oni, a po co my se weźmiemy głosy od lewicy? To nam mówił Lipiński, który teraz już spieprzył, Adam Lipiński spieprzył już z doradztwa Kaczyńskiemu i poszedł do banku, na Narodowy Bank Polski, 50 tysięcy miesięcznie i już on ma partię, za przeproszeniem, Polskę i PiS.
Zyska głosy lewicy, ale to straci.
On wtedy mówił, a po co mi wasze 1-2%? Ja se wezmę od Millera 9-7 i tyle. Albo przyszedł na takie spotkanie i mówi, no ale co wy macie? No jakieś tam macie tu tego, ale to my mamy pieniądze, bo on dostawał już z budżetu, wiecie, kasę na partię, nie? Także my rozdajemy karty. No to se teraz rozdajcie same bloty.
Dariusz Rysak. Oglądałem przez chwilę ten protest i widziałem baner Ardanowski musi wrócić, a media donoszą również o takich napisach. Ani Stalin, ani Lenin nie wymyślił, co PiS zmienił.
A, PiS Kaczyńskiego, bo to trzeba powiedzieć, że PiS to nie tylko dzisiaj zwariowany Kaczyński, stąd tak przewrotnie wczoraj napisałem, że senatorowie pogonili kota Jarosławowi Kaczyńskiemu dosłownie i w przenośni, bo tutaj minister Ardanowski zwraca uwagę, że jak była sprawa nienarodzonych Polaków, jak była sprawa ochrony życia ludzkiego, o to Kaczyński, o nie wiadomo, nie eskalujmy, niech każdy głosuje zgodnie z sumieniem. Jak chodzi o zwierzęta hodowane z najwyższą troską przez polskich rolników, którymi opiekują się polscy weterynarze. Nagle dyscyplina partyjna. Nagle wszyscy ruki po szwami jak prezes. Noż to przecież szczyt, można powiedzieć, zaprzaństwa. To Kaczyński złamał słowo, to Kaczyński złamał zasady. A nie Ardanowski, nie polscy rolnicy czy hodowcy. Także jeszcze tylko dodam, tu bardzo ciekawe słowa powiedział minister Ardanowski, że senatorowie postraszeni przez Kaczyńskiego odpowiedzieli, my nie musimy być na listach PiSu. My mamy praktycznie
niezależnie.
Jednomandatowe okręgi wyborcze. Zobaczcie, jak ten postulat dawno, dawno temu zgłaszany jednomandatowych okręgów wyborczych, że nie partia decyduje, kto się znajdzie tam na szczycie, tylko decydują rzeczywiście autentycznie wyborcy. Nie? Tu, że ja tam nie jestem takim zwolennikiem, że tam totalnie jednomandatowe, może jakiś mieszany system mógłby być, to jestem otwarty tu na dyskusję, ale widać, że w Senacie ten system się sprawdził i senatorzy mają dużo większe poczucie niezależności niż posłowie. To jest bardzo ważna uwaga ministra Ardanowskiego.
Rafał Bąk, martwi mnie jedna sprawa. Minister też o tym mówił, a mianowicie odszkodowania i dotacje unijne. Obawiam się, że odpowiednio wysoka kasa zamknie usta rolnikom i politykom.
No, ja ciągle modlę się, żeby tak nie było. Dlatego budujemy świat na Bogu i Jego Słowie. Świat wartości, gdzie pieniądz jest ważny. Jest narzędziem do załatwiania wielu spraw. Bóg akceptuje i często nawet Jezus różne przypowieści mówił o pieniądzach. Ale Jezus przestrzegał przed miłością pieniędzy. Że ona jest źródłem wszelkiego zła. Że jeśli człowiek odrzuci Boga i pomyśli, bo pieniądze są, można powiedzieć, symbolem ludzkich możliwości. Jeśli pomyśli, że wszystko mogę, bo mam pieniądze, to jest już gwóźdź do trumny, można powiedzieć. To jest koniec. To jest upadek. Nie? Tego cały czas podobało mi się w wypowiedzi ministra Ardanowskiego, że on cały czas mówi, jeśli Bóg pozwoli, jeśli opatrzność i tak dalej, i tak dalej. No to zobaczcie, że to samo słyszycie w telewizji Idź Pod Prąd. To mamy wreszcie jakąś zbieżność myślenia, jakieś bratnie dusze. Przynajmniej w kierunku, do którego zmierzamy. Nie? Możemy się różnić.
W przestrzeni publicznej odwołania do Boga i do Biblii. O to się modliliśmy, o tym marzyliśmy, a dzisiaj...
Amen. A dzisiaj to się dzieje. Chwała Bogu.
To jeszcze nie koniec na dziś w telewizji Idź Pod Prąd. O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka później, 19:00 serwis informacyjny, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy, list do Rzymian.
Tak, no dzisiaj praktycznie rozpoczynamy, bo wczoraj zaczęliśmy wstęp, no to wstęp to jeszcze sobie możecie opuścić, także kto jeszcze by chciał wskoczyć na pokład, czy tam z peronu do pociągu odjeżdżającego, to jeszcze dzisiaj jest szansa, żeby cały uczestniczyć w tym projekcie czytania całego listu do Rzymian, a w dogrywce może nam się uda zaprosić lekarzy, będziemy się starać o to, zobaczymy, czy nam się uda, bo tu znowu Sasin, znowu kolejny dworak, taki no, głupi, tępy i obrażający lekarzy zaczął nadawać. Także już tu niezadowolenie. Zobaczcie, jak PiS ma teraz talent do antagonizowania kolejnych grup społecznych. Zantagonizował górników, zantagonizował rolników. Teraz chce jeszcze zantagonizować lekarzy. I to wszystko w czasie ataku chińskim wirusem, w czasie pandemii. To jest zdrada stanu.
Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego o szczercy to zwykłe tchórze, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia.
Oszczercy to zwykle tchórze. Apostoł Paweł o tym mówił wielokrotnie w swoich listach. Ja też tego doświadczyłem w swojej praktyce duszpasterskiej. Jeśli ktoś z Kościoła opowiada coś złego o mnie, no to proszę przed świadkami to przedstaw albo przed Kościołem, a nie tylko oczerniasz gdzieś, kiedy nie ma mnie, czy nie ma sytuacji, gdzie ktoś inny może to ocenić. Apostoł Paweł miał dokładnie taki sam problem z Koryntianami. To jest 10 rozdział 2 do Koryntian. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny. A gdym daleko, jestem ponoć śmiały. Czyli twierdzili, że jak on przyjedzie, no to on się boi im mówić ostro, dopiero jak odjedzie, to wtedy ostro do nich przemawia. Proszę was tedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Czyli pastora, apostoła Pawła nie było w tym kościele, był gdzieś daleko, a wtedy część tych chrześcijan zaczęła go atakować i twierdzić kłamstwa na jego temat. Kiedy przybył, spieprzyli. Zwykle taka jest sytuacja. Od razu ruki po szwam i tak dalej, albo uciekają. Dlatego, zanim zaczniesz słuchać oszustów, którzy spotwarzają kogoś w twoim kościele, z twoich znajomych, to zrób test, czy są gotowi przed Kościołem powtórzyć te słowa, te oszczerstwa. Jeśli nie, to są tchórze i oszuści.
października 1982 roku kapitan SB Andrzej Augustyn zastrzelił w Bieńczycach, dzielnicy Nowej Huty, Bogdana Włosika, ucznia technikum wieczorowego. Tego dnia, jak to często bywało w miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego, doszło w Nowej Hucie do demonstracji i starć ulicznych. Tym razem były wyjątkowo intensywne, ponieważ w 5 dni wcześniej Sejm PRL uchwalił ustawę delegalizującą Związek Zawodowy Solidarność. Kapitan Augustyn miał za zadanie zmieszać się z tłumem i rozpoznawać prowodyrów. Opuścił już teren, na którym toczyły się walki, ale został rozpoznany i zaczął uciekać. Tłumaczył się, że gonił go tłum, ale świadkowie tego nie potwierdzają. Być może wpadł w panikę i po prostu zastrzelił człowieka, który stanął mu na drodze, a być może była to zaplanowana śmierć, aby zastraszyć ludzi, którzy uczestniczyli w demonstracjach. Postępowanie kapitana Augustyna było sprzeczne z zasadami użycia broni, a poza tym nie powinien jej mieć. Funkcjonariusze, którzy wykonywali takie zadania, mieli rozkaz, aby nie zabierać broni, aby nie dostała się w ręce demonstrantów. Pomimo to, do końca istnienia PRL nie został pociągnięty do odpowiedzialności, a w roku 1987 przeszedł na emeryturę w wieku 40 lat. Śmierć Bogdana Włosika wywołała wielkie oburzenie wśród mieszkańców Nowej Huty i nawet propagandowa wizyta generała Jaruzelskiego u jego rodziców nie uspokoiła nastrojów. Demonstracje i starcia trwały przez tydzień. Kapitan Augustyn stanął przed sądem w roku 1991 i został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Wyszedł po 5,5 roku.